Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajło, witam Państwa. W studiu goście Jacek Karnowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Piotr Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Sejmiku Pomorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
I Artur Dziambur, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry Panom.
Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Chciałam zacząć od tematu, który nie jest polityczny. Widzieliście, jak w internecie żyje temat spacerowania po zamarzniętej Mutławie. I tak, temat ma, czy w ogóle ten pomysł ma swoich wielkich zwolenników i wielkich przeciwników. I mnóstwo ludzi z dziećmi na łyżwach, na rowerze sobie spaceruje po tym prawdopodobnie grubym lodzie. Co wy uważacie na ten temat? Że każdy może robić co chce? Czy to, że to jest zakazane, powinno być jakoś egzekwowane, czy może powinno się jakoś umożliwić korzystanie z tej motławy? Tylko ten sołdek tam taki bujający się z boku, to mnie trochę przeraża. Artur Dziambor, wolnościowiec. Taki
powiedziała pani, że są ludzie, którzy są wielkimi fanami tych spacerów po motławie. Są też ludzie, którzy są wielkimi fanami nagród Darwina. I bardzo bym życzył wszystkim tym, którzy tam spacerują, żeby nikt z nich nie trafił na tę listę osób nagrodzonych w tym roku. Dlatego, że no, co prawda chcącemu nie dzieje się krzywda, ale jednak jest to dosyć duże ryzyko. To jeszcze nie jest ten moment, moim zdaniem, kiedy można tam się czuć tak bardzo bezpiecznie. My zaledwie mieliśmy parę dni takich mocnych mrozów, ale no, nie jest to rozrywka, którą ja bym uprawiał, szczególnie przy mojej wadze. To już w ogóle, ja się boję po normalnym chodniku chodzić.
Chyba,
z odrobiną
jako
lodu.
Jako taki próbnik.
Tak, to mi dobrze życzysz, dziękuję.
Ale słuchajcie, no ale powinno się w takiej sytuacji, bo nie wiem, czy widzieliście te filmy, tam naprawdę tych osób jest sporo, to jakoś egzekwować, no bo nie wiem, strażnicy gminni miejsce mają teraz wszyscy stać przy motławie i nie wiem, nie dopuścić do tego wchodzenia, zastanawiam się nad tym. Piotr, nie,
ja bym
Jacek
apelował
Karnowski.
Jednak do rodziców przede wszystkim, żeby nie dawać złego przykładu. Mówię to też jako ratownik WOPR-u i też strażak ochotniczy, bo potem na końcu czasami bywa tragedia. Dajemy przykład i wiemy, że teraz na przykład wytrzyma, tak? Nawet pod panem Dziamborem. Ale
nawet.
To wytrzyma. Ale jutro może nie wytrzymać. Jutro będzie już cieplej i nie wytrzyma, a dalej będą wchodzić. Jest to dość niebezpieczna zabawa. Jednak nie jest to północna Norwegia, gdzie dojeżdża się na łyżwach do szkoły, gdzie jest ten cykl taki tu mamy też wyjątkowość. Nie wiemy też, co wpływa do motławy. Ja myślę, że apele powinny nastąpić. Może nie krajnie, ale apele i też apeluję serdecznie do wszystkich, szczególnie dorosłych, żeby nie dawali złych przykładów, bo za chwilę mamy zamarznięte morze koło Mola. No i pamiętam, za naszego dzieciństwa nieraz się skakało po krach, a to nie było najmądrzejsze działanie.
Tak w pewnym wieku tak się właśnie robi. Piotr Karczewski?
Nie, no oczywiście, panie redaktor, szanowni państwo, uważam, że Straż Miejska powinna ten zakaz egzekwować. Jednak to jest naprawdę igranie z dużymi problemami. Szczególnie, że słyszymy, że dorośli wchodzą tam z dziećmi. To tym bardziej jest to przerażające. No można sobie wyobrazić, że przecież na Motławie mogą się pojawić jakieś ciepłe na przykład prądy, które spowodują, że w niektórych miejscach ten lód może być kruchy i może się załamać, nie daj Boże, i będzie nieszczęście.
Ale wiecie, coś we mnie się burzy przeciwko temu, żeby teraz większość strażników miejskich stała wzdłuż Motławy i pilnowała tych, którzy wchodzą na kraj. Ja wolałabym, żeby oni może, nie wiem, zajmowali się jednak innymi sprawami. Zobaczcie, jak wyglądają chodniki, drogi. To tam trzeba dbać o bezpieczeństwo. Tam pokazywać, że nie wiem, że administrator nie zadbał, a nie stać teraz wzdłuż Motławy i co? Machać chorągiewką, że czerwone nie wchodzić?
Nie, ale myślę, że jakaś akcja ostrzegawcza i rozsądnościowa powinna być. Na przykład na końcu mola ludzie lubią wchodzić na falochron, co jest dość niebezpieczne. I jest wtedy sygnał ostrzegawczy ze strony Bosmana przez megafon, żeby nie wchodzić. I myślę, że też apel Radia Gdańskiej, nas wszystkich, tu się akurat zgadzamy, żeby nie wchodzić, bo jest to rzecz nienaturalna, że ta motława też zamarzła. I rzeczywiście zgadzam się tutaj wyjątkowo może też z posłem Karczewskim, panem wojewodą, że nie powinno się wchodzić, bo mogą być jakieś ciepłe źródła, czy jest ten sołdek, o którym pani powiedziała, który się porusza jednak.
Może tak, słuchajcie, stanąć na tym moście i faktycznie przez megafon tak krzyczeć, wykrzykiwać, może na kimś zrobiłoby to wrażenie, jakiś to jest sposób. Ale to tak dosyć mamy ciekawe podejście do takiej naszej wolności, możliwości, nie? Tak,
znaczy,
tak
ja rozumiem, szaleństwa. Że ktoś potrzebuje adrenaliny, ale to jest po prostu zwyczajnie zbyt niebezpieczne. Ja nie wiem, jak można aż tak chcieć się narażać, bo ja myślę, że to jest tak. Pójdzie pierwsza osoba, nic się nie stało, no to przyłączą się następne, reszta widzi, o, ci idą, no to my idziemy, no tak, i w ten sposób nagle robi się ten tłum, który widzieliśmy na zdjęciach. I ktoś z tego tłumu może mieć pecha, a potem już nagle pecha będzie miała bardzo duża część tego tłumu, bo to przecież pójdzie. Naprawdę, no są lepsze sposoby, kurczę, na to ryzyko. Można iść na zjeżdżalnie gdzieś, gdzie jest bezpiecznie, bo ta zjeżdżalnia jest do tego przygotowana. Można iść na lodowisko, które jest zamknięte, ustalone, że to jest lodowisko.
Ale to nie taka adrenalina prawdopodobnie, to o to chodzi. Tak myślę,
ja wiem, ale no, że tak powiem, no nie wiem, i filmów się naoglądaliśmy, i wiedzę mamy dotyczącą tego, jak to się potrafi zachować.
Teoretycznie.
To się fajnie, na to się pięknie patrzy. To od razu powiem.
Ale
na
można
to się,
bez brzegu.
No właśnie, na to się pięknie patrzy, jako taką ciekawostkę, tak, że zamarzło. Pierwszy raz za naszego tutaj bytowania od dawna, tak, i no, warto to odnotować. Natomiast no, jednak ja bym się bał. Mhm.
Bardzo dobrze, że pani redaktor poruszyła ten temat, bo to właśnie może poprzez informacje do mieszkańców, do obywateli i z Radia Gdańsk, i z innych mediów powinien pójść taki przekaz ostrzegawczy. Ludzie, naprawdę zastanówcie się, co robicie, bo igracie w tym momencie no, z życiem.
Powinniśmy powiedzieć, jakby co, nie będziemy was ratować. Nie, to już oczywiście przesadziłam. Dobrze, to idźmy dalej. Chciałam was zapytać o ten pomysł Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, która to kancelaria zaprosiła przedstawicieli Rad Dzielnic Gdańska na spotkanie. Ono się odbędzie 6 lutego. Przekaz jest taki, żeby zobaczyć, jaka jest rola rad dzielnic i wzmocnienie tych rad z perspektywy systemu samorządowego, właściwie z perspektywy miasta Gdańska. O co tak naprawdę chodzi? Wiemy, że są zastrzeżenia radnych dzielnicowych w Gdańsku. One się pojawiają od dawna, że oni nie mają odpowiednich kompetencji, że oni się czują jakby no, niedostrzegani należycie przez miasto. Ale żeby się spotykał prezydent z radnymi dzielnicowymi, to ja nie pamiętam takiej historii. Pan Piotr Karczewski, co pan sądzi?
No ja sądzę, że to jest po prostu inicjatywa mieszkańców. Mieszkańcy zwrócili się z taką prośbą do kancelarii. Z tego co wiem, to nie będzie spotkanie z prezydentem, tylko będzie spotkanie z doradcą panem Jarosławem Bujakiem. Z mojego doświadczenia, panie redaktor, bo przecież przez...
Liczę
szybko, 8 czy 9 lat byłem doradcą w kancelarii u pana prezydenta Andrzeja Dudy. Różne spotkania się odbywały, ale w zasadzie i myślę, że to się w tym kierunku potoczy, bo powstały Narodowe Rady Rozwoju tematyczne, ale nie powstała jeszcze Narodowa Rada Rozwoju do Spraw Samorządu. I pamiętam, ja byłem uczestnikiem, reprezentowałem prezydenta w tej Narodowej Radzie do Spraw Samorządu i różne tematy były poruszane i myślę, że to byłby odpowiedni moment, żeby na taką Narodową Radę do Spraw Samorządu zaprosić między innymi radnych, czy to gminnych, czy dzielnicowych, żeby swoje, że tak powiem, problemy
no,
przedstawili.
Ciekawe, że prezydent nie zaprasza radnych wojewódzkich, radnych miejskich, radnych gminnych, tylko radnych dzielnicowych z Gdańska. Dzielnice są w wielu miastach w Polsce. Nie we wszystkich, ale w wielu.
Ale z tego, co słyszałem, to była inicjatywa właśnie radnych dzielnicowych. Oni zwrócili się z prośbą czy z pytaniem do kancelarii o umożliwienie takiego spotkania. Nie widzę w tym nic złego, natomiast mówię, według mnie to powinno być realizowane w ramach Narodowej Rady Rozwoju do spraw samorządu. Tam różne tematy są poruszane, tam ewentualnie są wypracowywane różne oceny i ewentualne inicjatywy ustawodawcze dla pana prezydenta.
Jacek Karnowski, a pan jak widzi tę inicjatywę?
No cóż, uważam, że jest to inicjatywa stricte polityczna, wymierzona jednak we władze miasta Gdańska, ale oczywiście pan prezydent...
A to prezydent chce tu walczyć z władzami miasta Gdańska?
No, myślę, że tak, że nie może pewnie zapomnieć sprawy słynnej kawalerki i pewnie chce się jakoś tam odgryźć na władzach miasta Gdańska w tej sprawie zupełnie niepotrzebnie. Natomiast oczywiście nikt nie może zabronić panu prezydentowi zapraszać do Belwederu kogo chce, może poza kibolami niektórymi, czy ludźmi z pierwszym wyrokiem za jakieś wielkie rozboje, no już w ogóle profanując Jasną Górę, no to z nimi się nie powinien spotykać. Ale oczywiście, jeśli chce spotkać z jakimkolwiek obywatelem, to ma do tego prawo. Niech się spotyka, chociaż podtekst polityczny działania przeciwko władzom miasta Gdańska związanym z koalicją obywatelską z panią prezydent Aleksandrą Dulkiewicz jest jednoznaczny. Rady miasta Gdańska funkcjonują. Funkcjonują od wielu lat. Były to jedne z pierwszych rad w ogóle w Polsce. Mają bardzo wielu tych potem radnych dzielnic, zostaje radnymi miejskimi. Także widać, że jest to taki stopień, no bo powiedzmy sobie szczerze, że nieraz jedna dzielnica Gdańska to jest tyle co Sopot albo i więcej. Także w takim mieście jak Gdańsk rzeczywiście słusznie, że te rady dzielnic funkcjonują.
Ale też sygnalizują między innymi Rada Dzielnicy Oliwa, że oni są radnymi bezradnymi. Była nawet taka inicjatywa, żeby się samo rozwiązać. No, jakiś chyba problem jest, pomijając to spotkanie u prezydenta, jakiś chyba z kompetencjami radnych, skoro ludzie przestali się garnąć do tego, żeby reprezentować swoje dzielnice, chyba jednak jest, panie ministrze.
No jest to jednak jednostka pomocnicza, która ma i swoje odpowiedzialności przy chociażby planowaniu przestrzennym, opiniowaniu tych planów, czy też opiniowaniu niektórych wydatków, ale jest to jednak opiniodawcza i opiniotwórcza instytucja, a nie stanowiąca prawo, bo to stanowienie prawa jest zarezerwowane jednak dla Rady Miasta Gdańska w tym wypadku. No i odpowiedzialność za budżet przede wszystkim spoczywa na pani prezydent Aleksandrze Dulkiewicz i na radnych miasta Gdańska. A to są jednostki pomocnicze, tak jak sołtysi i rady gmin, czy rady sołeckie są też jednostkami pomocniczymi w gminach. I tutaj prawo mówi jednoznacznie, może warto to prawo do końca przeczytać, ale oczywiście ja mówię, no jeżeli, chociaż to z drugiej strony dziwnie brzmi, że no bo gdyby pan prezydent zaprosił i radnych miasta Gdańska i radnych dzielnic, no to wtedy rzeczywiście wyglądałoby tak może mniej politycznie, tak bym powiedział.
A tu Dziambor, jak to wygląda? Jak jest?
No ja przez kilkanaście lat byłem radnym dzielnicy Cisowa w Gdyni, przez trzy kadencje. Nawet byłem wiceprzewodniczącym tej rady i prosto z tej rady awansowałem do Sejmu. Także taki zaszczyt jak spotkanie z prezydentem, którymkolwiek tam wtedy nie był, to mnie nie kopnął niestety, a szkoda, bo na pewno miłe by to było spotkanie. My mieliśmy problem nawet spotkać się z ówczesnym prezydentem miasta, szczególnie, że akurat ta rada, w której ja byłem, była złożona z ludzi, którzy jakby...
Nie sympatyzowali?
Proszę?
Nie sympatyzowali z prezydentem?
No właśnie, nie byli z tej ekipy, która rządziła wtedy miastem, tak? Więc było to ten. Natomiast spory kompetencyjne były zawsze i będą zawsze, jeżeli chodzi o rady dzielnic, ponieważ radni dzielnic są w pro bono. Tak, to jest funkcja społeczna i ta funkcja społeczna jest robiona hobbystycznie przez ludzi, którzy po prostu chcą żyć w lepszej dzielnicy i chcą, żeby ich dzieci miały lepszą infrastrukturę i tak dalej, tak? Więc to. I były spory dotyczące chociażby finansowania różnych przedsięwzięć. Na początku te rady dzielnic miały jakiś śmieszny budżet, zupełnie taki, no właściwie polegający na tym, że praca tej rady dzielnicy ma polegać na tym, że ma przyklepać to, co Rada Miasta chce przeznaczyć gdzieś tam na jakąś szkolną bibliotekę, gdzieś tam na jakieś boisko i tyle. Później się pojawiło coś takiego jak budżety inwestycyjne, gdzie można było faktycznie troszkę wreszcie wpłynąć na to, jak ta dzielnica wygląda i na przykład udawało się utwardzać ulice, które cały czas jeszcze były wcześniej piaskowe, tak? Więc są jakieś działania, które ta rada dzielnicy może faktycznie wykonywać. Jeżeli to spotkanie u prezydenta, bo ja tego nie krytykuję w Czambu, ja uważam, że powinno się spotykać oczywiście na wszystkich szczeblach. Jeżeli to spotkanie ma doprowadzić do tego, że będziemy dyskutowali o zmianach w ustawie dotyczącej samorządów, tak, i tego, jak umocować ewentualnie te rady dzielnic bardziej w samorządności lokalnej.
Tak jak w Warszawie?
Nie, no Warszawa, warszawskie rady dzielnic to jest jak Rada Miasta u nas.
To jest zupełnie
inny tryb. Poza tym, no jednak, że tak powiem, wciąż uważam, że powinniśmy zachować tę zasadę, że rady dzielnic są społeczne. Że to są faktycznie ludzie angażujący się dla społeczeństwa. Którzy chcą, którzy po prostu mają na to ochotę, tak? Też wybory do rad dzielnic są przecież bardzo specyficzne. W wielu miejscach brakuje chętnych.
No tak.
Ale... brakuje chętnych, ale przychodzą ci, którzy faktycznie chcą coś zrobić, bo mają jakiś problem. I ja tutaj widziałem duży spór pomiędzy na przykład Radą Dzielnicy, a istniejącym budżetem obywatelskim. Bo moim zdaniem jedno w drugie wchodzi i trzeba by się zdecydować na jedno lub drugie. Można o tym podyskutować. Można podyskutować o wzmocnieniu Rady Dzielnicy właśnie poprzez funkcjonowanie chociażby wpływ na decyzje lokalne, ponieważ kiedyś tak było, że rady dzielnic na przykład decydowały o tym, gdzie jest jakiś sklep monopolowy, decydowały o tym, gdzie ewentualnie jakieś inicjatywy inne powstają.
Czy kancelaria prezydenta zaprasza radnych dzielnic tylko z Gdańska? Czy to generalnie Czy to świadczy o tym, że kancelaria chce się pochylić nad przepisami? No bo...
Ale to chyba odwrotnie było. To znaczy tak jak tutaj już usłyszeliśmy, to nie było tak, że prezydent wysłał swojego człowieka do Rady Dzielnicy Oliwa, tylko to Rada Dzielnicy Oliwa poprosiła o audiencję, tak? Więc jest naturalny tryb, to się odbywa przecież cały czas na wszystkich szczeblach. Różni ludzie przychodzą i do posłów, i do senatorów, i do ministrów, tak? Na spotkania, więc tutaj bym akurat nie doszukiwał się jakiegoś innego dna poza tym, chociaż z drugiej strony oczywiście to otworzy pewien worek na tego typu spotkania z innymi radnymi innych dzielnic, innych gmin i tak dalej, tak? No będą teraz chcieć, no skoro dochodzi do takiego spotkania z radnymi Gdańska, no to dlaczego tylko Gdańska, tak?
Dobrze, Artur Dziambor powiedział, że się trzeba spotykać. Rozumiem, że to też jest nawiązanie do tego, że przedstawiciele PSL-u byli na spotkaniu z prezydentem. Był taki cykl spotkań w ubiegłym tygodniu przedstawicieli klubów parlamentarnych, ale Koalicja Obywatelska nie wzięła w tym udziału, panie ministrze. A się podobno trzeba spotykać, tak mówię.
Mówi pani, no jednak jak pani redaktor nas zaprasza, a tutaj to chociaż mówi, z kim będziemy się spotykali i o czym,
z prezydentem
będziemy,
tam jest
i o czym będziemy rozmawiali. Tutaj jednoznacznej takiej sytuacji nie było. Widać, że pan prezydent próbuje kompletnie wchodzić w nie swoje kompetencje. Próbuje tworzyć system prezydencki poza konstytucją. Oczywiście wyróżnił w pewien sposób klub PiS-u. Myślę, że nie zaprosił tylko tych kolegów z Budapesztu, którzy tam uciekali, Ziobry.
Znaczy ja rozumiem, że gdyby pana zaprosił, znaczy gdyby zaprosił cały klub Koalicji Obywatelskiej na takie spotkanie jak PiS-u, to byście poszli.
Wie pani, to by była oczywiście decyzja pewnie wspólnie podjęta, czy byśmy poszli, czy nie. Jeżeli to by było określone stosunkowo prosto zaproszenie, to tak. Oczywiście ja też muszę jeszcze jedną rzecz, bo państwo zaskoczę, powiedzieć, że uważam, że nie, na przykład bardzo poważam pana wojewodę Karczewskiego. Muszę powiedzieć też, że popełniłem pewien błąd tutaj w studio, mówiąc, że pan Horała bierze podwójną pensję, się okazało, że nie bierze. Serdecznie
go przepraszam. A co to za historia?
To była historia jeszcze z CPK-iem. Mhm, to pani redaktor, przepraszam, rzeczywiście tak.
A co, pan ma jakiś wyrok sądu, że pan musi przeprosić?
Nie. Spotkałem się z kolegą Horałą w studiu w Warszawie i żeśmy sobie pewne rzeczy wyjaśnili. Uważam, że to jest sprawa honorowa.
No dobrze,
natomiast czyli, tutaj sprawy honorowej jednak nie ma, no bo jeżeli patrzymy z drugiej strony, że pan prezydent nie umie jednoznacznie się wypowiedzieć co do wypowiedzi pana prezydenta Trumpa, broniąc polskich żołnierzy, jeżeli nie mianuje polskich młodych żołnierzy na oficerów, jeżeli nie ma mianowania żadnego ambasadora, no to my byśmy woleli najpierw zobaczyć fakty, a potem pójść na kawę z ciasteczkami.
Czyli nie ma dobrej woli, nie ma o czym gadać.
Nie ma. W tej chwili chcielibyśmy najpierw, żeby pan prezydent jednoznacznie jednak odniósł się do sprawy posponowania polskich żołnierzy, bohaterów polskich, którzy odnieśli bardzo wiele ran, część jest kalekami, część zginęła, bardzo duża ilość polskich żołnierzy jednak walczących bohaterskich, żeby też uhonorował polskich żołnierzy, którzy mają stać się oficerami, a nie mogą się stać. No i wziął ich w jakiś sposób zakładników, a przecież się odbyło spotkanie z panem ministrem Kośniakiem-Kamyszem, panem premierem, czy z panem ministrem Kierwińskim w tej sprawie, z panem prezydentem. Dalej tego nie ma. Dalej nie ma mianowania jakiegokolwiek polskiego ambasadora, co jest ze szkodą dla Polski, szczególnie w czasie trwania wojny. No to myślę, że może pan prezydent bardziej, widać mu jest bliższe i powinno być środowisko, z którym spotkał się na Jasnej Górze, profanując to miejsce, niż nasz klub.
No, ale uderza tu pan minister Piotr Karczewski. No, Prawo i Sprawiedliwość.
Panie redaktorze, szanowni państwo, no, pan minister tutaj tych złośliwości tyle wylał, że tak się zastanawiam, od których zacząć.
Ale też mówiłem bardzo ciepło panu wojewodzie.
A, to dziękuję.
No dobrze, ale pan się, pan się dziwi, że Koalicja Obywatelska nie chce iść na spotkanie z prezydentem, kiedy przedstawiciele koalicji mają takie wrażenie, że prezydent nie ma woli współpracy. Tak?
Panie redaktor,
dziwię ustawy,
się,
na którym im się zależy. Było ostatnio spotkanie z premierem i to nagle jest jakieś spotkanie z klubami.
Ale to nie nagle, tylko no to jest normalna kolej rzeczy, że pan prezydent spotyka się z klubami i dziwię się, że klub Koalicji Obywatelskiej no nie przyszedł na to spotkanie.
Znaczy, przepraszam, wejdę panu w słowo. Dotychczas było tak, że prezydenci spotykali się faktycznie z klubami, jak była kwestia podpisania lub nie podpisania jakiejś ustawy. I to były takie konsultacje. Tutaj nie ma mowy o jakiejś konkretnej ustawie.
Ale na tych spotkaniach właśnie się dyskutuje między innymi na ten temat, jakie ustawy poszczególne kluby chciałyby wprowadzić, jaka jest możliwość, żeby to cały ten proces legislacyjny przeszedł przez Sejm i uzyskał podpis pana prezydenta. Także uważam, że to jest niepotrzebne. No, trzeba rozmawiać, trzeba się spotykać. Część jednak klubów z koalicji rządzącej uczestniczyła w spotkaniach, przedstawiła swoje argumenty, przedstawiła swoje propozycje legislacyjne. Ja uważam, że to jest niepotrzebne, no niepotrzebne konfliktowanie się. Natomiast jeżeli chodzi o nominację ambasadorów, no to pan prezydent Karol Nawrocki, ale również pan prezydent Andrzej Duda jasno się wypowiadali na temat niektórych nominacji. Było spotkanie
Ale nie podpisali wielu nominacji, wypowiadali się o dwóch.
Pana prezydenta, było spotkanie pana prezydenta razem z panem ministrem spraw zagranicznych. Zobaczymy, jakie będą dalsze losy. Informacja po tym spotkaniu była taka, że jest pewne zbliżenie stanowisk. No cóż, czas pokaże, jak to będzie wyglądać. Natomiast jeszcze raz podkreślam, spotykać się trzeba, rozmawiać trzeba i nie ma się co obrażać i wychodzić, zabierać grabki i wychodzić z piaskownicy.
Mhm. No do piaskownicy weszli przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie Arturze, czy to nie jest jednak naiwność pójście do prezydenta z ustawami typu o statusie osoby najbliższej, czy na przykład o zniesieniu zakazu dwukadencyjności, wiedząc, że to są ustawy, których prezydent nie podpisze. No to znaczy idziemy, żeby pokazać, że nam na czymś zależy i że co, prosimy albo sygnalizujemy. Przecież z założenia wiadomo, że prezydent tego nie podpisze.
No dobrze. To po pierwsze, mamy prezydenta, którego wybrała połowa Polaków i on realizuje program tej połowy Polaków. Prezydent odrzuca wszystko to, co PiS nie poprze i wszelkie bajki o tym, że mamy prezydenta wszystkich Polaków, idą tak naprawdę chować się gdzieś tam. My próbujemy przekonać prezydenta, żeby zaczął być prezydentem wszystkich Polaków, żeby rozumiał to, że są potrzeby inne niż te, które ma Jarosław Kaczyński i że nie tylko agendę nowogrodzkiej należy realizować, gdy jest się w pałacu. To trochę rozumiał Andrzej Duda, ale też dlatego jego własne środowisko dzisiaj za niego nie walczy, tak? Karol Nawrocki pewnie ma plan być kiedyś nowym Jarosławem Kaczyńskim, więc może zupełnie inaczej do tego podchodzić. Tym niemniej mamy sytuację, w której pan prezydent najprawdopodobniej będzie rekordzistą wszechczasu pod względem zawetowanych ustaw. I ten impas, który jest, polegający na tym, że można odnieść takie wrażenie, właściwie przy ważnych ustawach, że cały czas rządzi PiS. Tak, no bo Trybunał Konstytucyjny jest PiSu, prezydent jest PiSu. No jest problem polegający na tym, że wszystko, co się PiSowi nie podoba, to nie przechodzi. Więc obecny rząd właściwie administruje państwem, a nie nim rządzi de facto.
I teraz PSL, idąc na spotkanie do prezydenta, w takiej konwencji, jak ono było zorganizowane, co liczy na to, że przebije ten mur?
Znaczy, liczymy na to, że prezydent zrozumie, bo musi chyba to zrozumieć. To jest jeszcze coś, co chyba rozumieć? Nie dotarło. Zrozumie, że nie jest tylko prezydentem wyznaczonym przez Jarosława Kaczyńskiego do realizacji planu Prawa i Sprawiedliwości. To jest trudne, ja wiem, że to jest
to
trudne.
To jest polityka, a nie, to nie trzeba nic rozumieć. To jest
jasne,
polityka. Albo robisz tak, albo robisz tak.
Ale przyjdzie taki moment, kiedy rzeczywiście skończy się miesiąc miodowy. On się już troszkę kończy, jeżeli chodzi o szaleństwo i poparcie dla Karola Nawrockiego. I zacznie wetować ustawy, których faktycznie chce zdecydowana większość społeczeństwa, ale nie chce ich Jarosław Kaczyński. I wtedy będzie musiał się poważnie zastanowić nad tym, jak będzie wyglądała jego dalsza działalność. Poza tym podpisywanie ustaw to tak naprawdę nie jest coś, co powinno prezydenta jakoś bardzo boleć. Tu pani wspomniała o dwóch ustawach. Jeżeli chodzi o tych samorządowców, Prawo i Sprawiedliwość próbowało zagrać na nosie samorządowcom, których nie potrafili usunąć. A tu się okazało, że bez ustawy można ich usuwać, jak na, co na przykład stało się w Gdyni, tak? I oczywiście...
Demokracja.
I o tak, demokracja stała się w Gdyni. Oczywiście różnie możemy ją teraz przez pryzmat czasu oceniać, natomiast nie trzeba było ustawy i PiS to też doskonale wie. I oni uderzyli również i w swoich samorządowców. A obecni posłowie Prawa i Sprawiedliwości na pewno boją się tego, że samorządowcy, którzy mają bardzo duże poparcie w swoich terenach, mogą zechcieć teraz mieć karierę sejmową, ponieważ to jest ich jedyna szansa na ucieczkę.
Ktoś musi dać miejsce na liście, to tak nie ma. Tak,
nie stawiał tak w 100%, że Karol Nawrocki to odrzuci, ponieważ z tego, co słucham, to raczej Karol Nawrocki ma tam dosyć dużo w swoim otoczeniu takich przytomnych właśnie polityków sejmowych, którzy mu podpowiadają, słuchaj, ty faktycznie to nie jest głupie, bo się może zaraz okazać, że dla nas nie będzie miejsca w Sejmie, a jednak te miejsca w Sejmie, to one fajne są.
Panie ministrze, widzi pan, tu pan Artur jest taki nadziei pełen, jest optymistą, że to się zmieni, ta polityka prezydenta. To może trzeba by jednak rozmawiać, żeby przekonywać.
Nie przesadzałbym, że tak bardzo optymistą, ale są punkty, w których bym dyskutował.
Też nie przesadzałbym z tym wetowaniem wszystkiego, tak?
Nie, no 23 no, nie, ustawy, jednak, znaczy póki co rekordzista. Znaczy wcześniej mało było
jak
tych...
Jak będą dobre ustawy, to nie będzie weto.
No dobre, to są tylko te, które popiera PiS.
Nie. Jacek Karnowski.
Znaczy, dobre dla Polaków.
Ja myślę, że nikt z nas nie chciałby wchodzić w kompetencje pana prezydenta. I dobrze było, że pan prezydent też nie chciał wchodzić w kompetencje rządu. I też patrzył na to, że jesteśmy w specyficznej sytuacji. Wprawdzie mamy świetny wzrost finansowy, PKB bo 3,7%, czy też wzrost na inwestycje w zeszłym roku ponad 4%. W tym roku do wydania 180 miliardów złotych z Unii Europejskiej. Nasze województwa, między innymi pomorskie, tutaj wielki szacunek, wydało ponad 50% ze środków unijnych z tego okresu. I
no ja wiem, bo pan tutaj jest pańska działka. To.
Ale absolutnie Polska się dobrze rozwija i rozwija się najlepiej w Europie, ale mamy wojnę za granicą i dobrze by było, żebyśmy jednak mieli ambasadorów. Ja jestem w stanie zrozumieć, że pan ambasador ma zastrzeżenia. Dobra, no ma zastrzeżenia do 3-4 osób, ale prezydent. Nie do 50 pan prezydent. Nie. No, ale już zupełnie nie rozumiem sprawy tych młodych oficerów z wywiadu, kontrwywiadu. To jest bardzo niebezpieczna służba, jedna z najniebezpieczniejszych i dla ludzi naprawdę o dobrych nerwach, niszcząca katastrofalnie zdrowie i ani raz zabierająca życie. I tutaj, czy też szacunek dla polskiego żołnierza, który walczył na misjach, walczył z bronią w ręku na pierwszej linii frontu. Czy też no, program SAFE, który teraz będziemy realizować, największy program SAN antydronowy i też wypowiedź pana Centkiewicza, który mówi, że powinniśmy wszystko kupować od Amerykanów, a ja uważam, że wszystko powinniśmy jak najwięcej produkować w Polsce, a może kupować też od sojuszników europejskich. Natomiast oczywiście nie zaprzestałem czegoś kupować u Amerykanów czy Koreańczyków, bo na pewno ta współpraca powinna być, ale jednak jak Amerykanie mają coś kupić u siebie, to najpierw kupią u siebie niż w Polsce. Wobec tego też powinniśmy tak samo się zachowywać. Też powiedzieć, że Polska, znaczy Poland is first, tak? No, oczywiście, że tak. Natomiast nie widzę tej współpracy na razie. Miejmy nadzieję, że trochę to wszystko zostanie
ostudzone. A czy mam pytanie, a czy pana zdaniem to jest tak, że koalicjanci, którzy chodzą na takie spotkanie, a koalicjanci, którzy nie chodzą na takie spotkanie, czy nie poszli, czyli Koalicja Obywatelska i Lewica, to jest jakiś problem w koalicji, czy nie?
Nie, to nie jest problem w koalicji, bo to są niezależne cztery ugrupowania. Każdy ma swój program. Każdy w jakiś sposób też się nieraz ściera. Nie ukrywajmy też, że PSL i 2050 są partiami, które są bardziej w centrum tego sporu politycznego i może dobrze, każdy ma swoją rolę do odegrania. Oczywiście ja uważam, że w takiej sytuacji, kiedy dla mnie takim podstawową rzeczą powinien być szacunek dla polskiego żołnierza i szacunek dla tych młodych oficerów służb, bo na razie podoficerów niestety, czy chorążych. No i wtedy, czy też w ogóle mianowanie jakichkolwiek ambasadorów, bo to jest sytuacja specyficzna. Już pomijam zepsucie prawa sądowego, czy ustawę łańcuchową, która jest skandalem jej nieuchwalenia.
Poproszę kropkę, bo tu pojawia się ten wątek tych słów Donalda Trumpa o niewłaściwym zaangażowaniu albo takim wycofaniu się sojuszników, jeśli chodzi o Afganistan, bo to między innymi chodziło o Afganistan. Te komentarze są różne, ale ponieważ rozmawiamy w tym składzie, czy ta reakcja, która była, polska reakcja premiera, ministra spraw zagranicznych, ale także prezydenta była właściwa i taka akceptowalna? Artur Dziambor.
No, ona powinna być natychmiastowa przede wszystkim. Donald Trump, to trzeba to za każdym razem brać pod uwagę to, że Donald Trump wysyła sygnały do swoich. On nie mówi do nas. Jego w ogóle to nie obchodzi. On jest politykiem bardzo skupionym na poparciu wewnętrznym i ja powiedziałem w jednym z programów, mówiłem, że to taka standardowo nieprzemyślana wypowiedź Donalda Trumpa. To chodziło o to, że on nie ma wiedzy rzeczywistej na temat tego, ale jemu się wydawało, na chłopski rozum to tak wygląda, ponieważ w jego świecie i w świecie jego wyborców to Stany Zjednoczone są strażnikiem całego pokoju, a tam ci wszyscy pozostali to tam ewentualnie podawali ręczniki. I on poszedł w stronę właśnie tego standardowego wrażenia. To jest mylne wrażenie, bardzo bolesne dla nas, szczególnie, że i mamy zabitych żołnierzy, i mamy rannych żołnierzy. O czym tu wspominał pan minister, że dla nich się po prostu zwyczajnie należy chylić w pas.
A dobrze, ale jeśli Donald Trump
to jest
mówi to do...
dla następnych żołnierzy, dobrze, którzy tak,
ale jeśli Donald Trump mówi to do swoich, czyli do Amerykanów, to my powinniśmy reagować? Reagować, bo pan powiedział, że za późno, czyli szybciej jest, i bardziej zdecydowanie?
Od tego jest dyplomacja, to po pierwsze. Po drugie, no mamy dzisiaj bardzo specyficzną sytuację, bo mamy portal X.
No właśnie, ta dyplomacja taka jest dzisiaj.
I ta dyplomacja, zresztą już Donald Trump już zmienił świat pod tym kątem, to znaczy on najpierw wrzucał, co on sądzi na Twittera, a następnie świat to zaczął sądzić. Tak? I teraz dzisiaj mamy identyczną sytuację. Na szczęście na tym portalu X zarówno nasz prezydent, premier, jak i minister spraw zagranicznych mają dosyć dobre, poczytne, popularne profile i jak oni coś napiszą, to to w świat idzie i świat to komentuje. Więc to. Natomiast ja mam, że tak powiem, ja mam potrzebę powiedzenia za każdym razem tego, że Donald Trump uprawia swoją propagandę do wewnątrz, a nie do zewnątrz. I dla nas jest to oczywiście druzgocące, że prezydent, najpotężniejszy prezydent najpotężniejszego państwa na świecie potrafi zbagatelizować naszą rolę. On zresztą nie tylko nas tam obraził, on tam powiedział to o wszystkich, tak? To nie było powiedziane wprost, że Polacy, to było powiedziane, że partnerzy z NATO. Czyli wszyscy partnerzy z NATO, wszystkie państwa powinny zareagować tak, że Donald, no o jedno zdanie za dużo.
Ale pan to widzi? Ale pan to widzi, żeby któryś polski polityk, a szczególnie polityk, który uważa, że Stany Zjednoczone są bardziej ważne niż ważne dla nas, tak, żeby prezydent Karol Nawrocki powiedział coś tak ostro?
Kolejna sprawa. Donald, no właśnie troszkę szkoda, że nie ma tego podejścia, ponieważ to podejście powinno być. To jest podejście, które ma Donald Trump. To jest podejście, które ma J.D. Vance, który jest jeszcze ostrzejszy od Donalda Trumpa, tylko na razie jeszcze siedzi cicho, bo on tam cały czas liczy na to, że będzie następny, więc też musi się pilnować, ale tak naprawdę to tego nam brakuje w takich rozmowach międzynarodowych, bo takie te lekkie psztyczki, one się powinny odbywać właśnie w takiej formie. Donald Trump oczywiście nie powie przepraszam. On oczywiście nie powie, że... On powie, że Polacy to są jego wielcy przyjaciele. Karol Nawrocki to jest tutaj najlepszy prezydent i w ogóle on go wybrał tak właściwie de facto, więc tam... To jest sprzedaż propagandy Donalda Trumpa i to jest dla niego uprawnione, dla jego wyborców. Tak? Natomiast dla nas oczywiście wygląda to inaczej, także dobrze, że szybko zareagowano. My mamy jeszcze jedno małe piekiełko w Polsce, problematyczne. To, że jeżeli my reagujemy, a mam tutaj na myśli premiera i mam tu na myśli ministra spraw zagranicznych, jak oni reagują... zgodnie z polską racją stanu, zgodnie z faktami, zgodnie z absolutnie literą i duchem sztuki, ale wystąpili tutaj w kontrze do prezydenta Trumpa, to nasza opozycja, polska opozycja, Prawo i Sprawiedliwość, które patriotyzm odmienia przez wszystkie możliwe przypadki i wszystkim zawsze palcami wytyka, jakby po cichu staje w obronie Donalda Trumpa, a na pewno nie w obronie Donalda Tuska.
To jest
moim zdaniem skandaliczne, bo my się możemy spierać na różnych frontach. My się możemy nie lubić nawet na różnych frontach, ale za granicą powinniśmy być jedną pięścią. I tego niestety jakby nasza dzisiejsza opozycja kompletnie nie rozumie.
Piotr Karczewski, no niezamienko w stosunku do wypowiedzi Donalda Trumpa? Niezamienko?
No oczywiście, panie redaktorze, zgadzam się z tym, że musimy jednym głosem mówić na arenie międzynarodowej. To jest dla mnie oczywista sprawa, natomiast pan prezydent
nie jest.
No ale pan prezydent się wypowiedział w tej sprawie. Proszę pamiętać o tym, że my musimy te relacje polsko-amerykańskie naprawdę bardzo pielęgnować. To jest nasz...
I nie zdenerwować prezydenta Stanów
Zjednoczonych?
To nie
chodzi o zdenerwowanie. To chodzi o dyplomację, pani redaktor. Chodzi o to, że te relacje muszą być bardzo dobre w kontekście tego, co się dzieje w ogóle na świecie. Już nie mówię tylko o tym, co się dzieje na Ukrainie, ale generalnie, co się dzieje na świecie, to jest sojusznik, z którym musimy być w dobrych relacjach. Oczywiście, musimy się zbroić, musimy z Unią Europejską też utrzymać dobre relacje, ale Ameryka jest dla nas bardzo ważna. I teraz jeszcze chciałem dwie rzeczy, które pan minister tutaj powiedział, a propos tych wzrostów gospodarczych i tak dalej. Cieszę się, bardzo dobrze. Natomiast, no panie ministrze, zadłużenie, tak? Największe zadłużenie, jakie do tej pory było w stosunku do PKB, zaczynamy przekraczać wskaźniki, to jest jedna rzecz. Co na pewno nie jest chlubą i jest poważnym problemem. I druga rzecz w sprawie SAFE, no niestety to jest program, który to jest pożyczka, tak? Ją trzeba będzie z odsetkami spłacić. Zgadzam się z panem ministrem natomiast, że najlepiej robić zakupy w kraju czy u sojuszników, ale ten program jednak ogranicza nam zakupy i nie będziemy mogli robić zakupów na przykład w Stanach czy w Korei Południowej, które do tej pory żeśmy robili.
Tylko, że my wydajemy dużo więcej niż będzie z tego programu, więc...
Jasne, Poland no, First.
Bardzo dobrze, że America wydajemy first, tak? Tyle pieniędzy.
No, powiedzmy sobie uczciwie, że jeżeli pożycza Unia Europejska jako całość pieniądze na bardzo korzystnym kredycie i też, co czego nas też zachęcał prezydent Trump, że mamy przecież się zbroić, no to trudno, żebyśmy nie powiedzieli, że najpierw powinniśmy to zrobić u siebie, a najpierw tak naprawdę powinniśmy myśleć o borsukach, o programie SAN, a nie o Patriotach czy o Abramsach, no jednak, czy o K2. To, chociaż nasz rząd doprowadził do tego, że te czołgi będą montowane w Gliwicach. No to jest podstawa, a nie montowane, bo można łatwo pojechać do Korei, kupić coś, a potem będziemy co, statkiem wysyłać to do naprawy. Jednak jak będą montowane w Polsce, okej, kupno licencji jak najbardziej, nie ma problemu. Chciałbym zauważyć, że ostatnio bardzo żeście skrytykowali jako PiS zakup na przykład wagonów części poza granicami Polski. Ale jeżeli kupić w Stanach Zjednoczonych, to dobrze, od Niemców źle. To chciałbym przypomnieć, że to Niemcy pożyczyli nam baterie Patriotów, kiedy trzeba było. Trzeba powiedzieć, że to włoscy czy piloci, czy szwedzcy, czy norwescy stacjonują chociażby w bazie w Malborku.
Tylko wie pan, panie ministrze, my tutaj nie dojdziemy ważne. W tym aspekcie nie dojdziemy do porozumienia.
No nie, ale ja myślę, że to jednak cała sytuacja pokazuje, że Donald Trump liczy tylko z silnym. Polska musi być silna, ale też musi być silna w Unii Europejskiej. Donald Trump, kiedy rozmawia z całą Unią Europejską, to jest łatwiejszym przeciwnikiem, jak rozmawia z całą Polską. Nie powinniśmy dać się jako Unia Europejska podzielić. Oczywiście, no, wykluczając pana Orbana, który gości naszych wybitnych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, pana Ziobry.
Jeszcze 3 miesiące.
Jeszcze 3 miesiące, miejmy nadzieję. No,
ale pan jest dużym optymistą, jeśli chodzi o zmianę.
Drogą, to muszę powiedzieć, że chciałbym mieć taki dorobek finansowy. Widać, człowiek jest fujarą. Rzeczywiście miał Ziobro rację, bo on jego dorobek finansowy no, dobra, dużo lepszy
panie
niż
nasz. Dobra, pan dzisiaj wspomniał, jeszcze momencik, panie redaktor, o wagonach. Ja mam takie pytanie, no w takim razie, czy Niemcy myśleli o Polsce, zawierając czy prąc do tego, żeby Unia Europejska podpisała z Mercosurem umowę, która zabezpiecza ich interesy głównie, a nie
pewnie
polskie?
Pewnie dali się namówić panu komisarzowi Wojciechowskiemu z PiS-u, ulegli jego wpływowi.
Okay. Kończył. Chciałam wam zapytać o wybory w pewnej partii, nie największej, czyli w Polsce 2050, ale w kontekście tego, czy wybór Katarzyny Bełczyńskiej na Łęcz to oznacza, że to jest bliżej rozpadu czy osłabienia koalicji rządzącej, czy dalej? Artur Dziambor.
Nie będzie żadnego rozpadu koalicji rządzącej. I to, że nie będzie tego rozpadu, wynika z matematyki sejmowej. Po prostu nie ma alternatywy. Dzisiaj, patrząc na Sejm, nie ma alternatywy dla rządu tej większości, która dzisiaj jest. Może się różnie nazywać oczywiście, mogą się poobrażać, mogą być jakieś transfery z Polski 2050 do Platformy, może nawet powstać nowy klub jakiś, czy nowe koło. To się zdarza w połowie kadencji, zawsze jest tak, że już iluś jest niezależnych, ileś jest nowych kół. To jest jasne, ale nie będzie utraty większości absolutnie, ponieważ nie opłaca się to zwyczajnie. Nie ma też możliwości zmiany frontu dla tych, którzy są dzisiaj w Polsce 2050, czy chyba nikt zdrowy sobie nie wyobraża zmiany frontu na koalicję z PiS-em i z Konfederacją. Tak?
Nie,
ponieważ...
ponieważ ktoś, kto to opowiada, to co?
Ponieważ taki numer mógł zrobić Paweł Kukiz, który po prostu poglądowo był w PiS-ie, tylko był w buncie takim społecznym przy okazji i w końcu wylądował w tym PiS-ie, tam gdzie jego naturalne miejsce. Natomiast no, nie jest chyba naturalnym miejscem w PiS-ie w połowie posłów Polski 2050, moim zdaniem. No to byłoby bardzo dziwne. I chociaż polityka już wiele rzeczy widziała.
No właśnie, właśnie o to chodzi.
To nie wyobrażam sobie tego w tej kadencji. Wyobrażam sobie różne rzeczy po wyborach, ale w tej kadencji na pewno nie.
Piotr Kaczewski, bo pan by tam widział jakiś mały rozłamik bliżej końca?
Można powiedzieć, panie redaktor, że w zasadzie to są wewnętrzne sprawy Polski 2050. Natomiast ciekawa sytuacja będzie, bo jednak ta sprawa wicepremiera nie została załatwiona. Ja sam jestem ciekawy, jak zareaguje na to pan premier Donald Tusk. No i kto będzie tym kandydatem?
Czy Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, czy może Szymon
może
Hołownia?
Może marszałek Hołownia. I tutaj mogą się zacząć ciekawe rzeczy dziać. Natomiast zobaczymy. Czas pokaże, co się będzie działo.
Panie ministrze, jak to będzie z tą waszą koalicją?
Ja powiem tak, w naszej koalicji nikt się nie wyzywa od Minkiszonów. Nikt nie wyzywa się od zdrajców Polski.
Ale wie pan, w Polsce 2050 na wewnętrznych forach, to tam takich język się używa, języka dosyć
najbardziej tam przychylne media oberwały.
Powiedzmy sobie szczerze, niektórzy odpowiedzialni za kulturę dobrze znają łacinę i tutaj to wybrzmiało, mówiąc groteskowo. Rzeczywiście takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, ale też nie powinny mieć miejsca ujawnianie prywatnych rozmów. Natomiast rzeczywiście jestem, tak jak poseł Dziambor, pewny tego, że ta koalicja będzie trwała. Nie znam żadnej osoby, żadnej z 2050, która by chciała pójść do pana prezesa Kaczyńskiego, czy też wyjeżdżać do kolegów na Węgry. Ale jak gdyby nie ma tam żadnej takiej osoby, a znam ten klub, tych ludzi dość dobrze. Oczywiście demokracja, czasami wybory są dość ostre. Nas cieszy to, że te, tutaj myślę z posłem Dziamborem, że jednak te wybory się skończyły, że mamy to za sobą i możemy pracować dalej.
My to za sobą, to ciekawe, jakby to w ogóle nas dotyczyło. Nie?
Życie pokaże.
Życie pokaże, a kto będzie wicepremierem? Albo to, kto nie będzie wicepremierem?
To zależy Donald Tusk. Od pana premiera Donalda Tuska, od rozmów
jego. A jakby pan tak miał obstawić, to Katarzyna Połczyńska-Nałęcz do wiosny będzie wicepremierką, czy nie?
Ja bym nie chciał nic obstawiać, bo jednak tutaj uważam, że tak jak są kompetencje pana prezydenta, tak są kompetencje pana premiera, pana ministra spraw zagranicznych, każdy ma swoją odpowiedzialność. Ja mam odpowiedzialność za środki regionalne, unijne i cieszę się, że są świetnie wydawane.
Artur Dziambor, a pan jakby tak stawiał?
Ja stawiam, że się nic nie zmieni.
Czyli nie będzie wicepremiera z 2050?
Nie będzie wicepremiera, jeżeli już, to może to być Szymon Hołownia właśnie, ale nie, stawiam, że się nic nie zmieni, dlatego że to jest tylko nazwa stanowiska, ostatecznie wszyscy pozostają tam, gdzie są.
Tak? A pan Piotr Kaczewski?
A ja myślę, że pani przewodnicząca Nałęcz będzie, przewodniczka Nałęcz będzie.
No to zobaczmy, czas pokaże. Jacek Karnowski, Piotr Kaczewski, Artur Dziambor, bardzo serdecznie wam dziękuję, życzę miłego dnia. Państwu także do zobaczenia i do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Strefa politycznie kontrolowana.